Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maryja Zawsze Dziewica. Witam powtórnie wszystkich widzów telewizji Trwam oraz słuchaczy Radia Maryja. Proszę Państwa, dzisiaj znakomity nasz gość, pan były premier Rzeczpospolitej Polskiej, Kazimierz Marcinkiewicz, obecnie pełniący funkcję prezydenta Warszawy. Serdecznie witamy, panie prezydencie.
Cześć Boże, dobry wieczór.
I muszę powiedzieć na początek, kiedyś mówiliśmy o tym, że jesteśmy szczęśliwi z tego, że po raz pierwszy w studiu telewizji Trwam i Radia Maryja gości premier Rzeczpospolitej Polskiej, pełniący ten urząd aktualnie. I właściwie muszę powiedzieć, że również po raz pierwszy dzisiaj gościmy prezydenta Warszawy. Bo takiej sposobności do tej
pory rozpoczynam
nie
było. Różne sprawy.
Tak.
Bardzo dobrze.
Panie prezydencie, może chyba musimy, ponieważ jest to nasze pierwsze spotkanie po zamknięciu tego etapu pełnienia funkcji premiera Rzeczpospolitej Polskiej, może kilka słów najpierw podsumowania tych 9 miesięcy, chociaż trudno w kilku słowach zamknąć ten duży czas bardzo intensywnej pracy, ale może od tego rozpoczniemy.
No tak, rzeczywiście to 9 miesięcy dużego wysiłku, 9 miesięcy niespodziewane w moim życiu, bo nie szykowałem się na stanowisko premiera, ale 9 miesięcy, które ja oceniam w ten sposób, każdy ma prawo do swojej oceny, gdzie zaczęliśmy naprawę państwa. To są te miesiące, które, w czasie których doprowadziliśmy kilka spraw do już takiej sytuacji, kiedy ich zmienić się właściwie nie da. Proszę zwrócić uwagę, dziś Polska ma z jednej strony bardzo wysoki wzrost gospodarczy. Ja to przypomnę, bo jeszcze w styczniu pamiętam, że gdy mówiłem o 5% wzroście gospodarczym, to eksperci ekonomiczni z banków, komentatorzy ekonomiczni właściwie we wszystkich mediach wyśmiewali się. Nawet w jednej z gazet napisano, że ja zaklinam rzeczywistość. No nie wiem, widocznie zakląłem, dlatego że jednak ten 5% wzrost gospodarczy osiągnęliśmy. Co więcej, ten wzrost gospodarczy będzie jeszcze większy. My już przekraczamy 5% w tym roku, w tym kwartale. I to jest rzecz dla gospodarki, ale także dla każdego z nas bardzo ważna. Myślę, że różne działania, które podjęliśmy w budżecie na 2006 rok, to były działania, które wzmocniły ten wzrost gospodarczy. I ja myślę, że jeśli chodzi o gospodarkę, tu możemy być spokojni. W najbliższym czasie nic się specjalnego nie wydarzy. Tym bardziej, że mamy do czynienia z takim boomem inwestycyjnym w Polsce. Ja przeprowadziłem naprawdę dziesiątki, a może setki rozmów z szefami różnych wielkich firm światowych, zwłaszcza azjatyckich, i te firmy chcą inwestować w naszym kraju. A inwestycja, no to z jednej strony są to nowe miejsca pracy, z drugiej strony są to podatki, a więc także przychody dla budżetu państwa. Więc rzeczywiście, jeśli chodzi o sprawy gospodarcze, mamy sytuację dosyć dogodną. Dalej jest sprawa związana nieco z gospodarką, ale także z bezpieczeństwem. To jest bezpieczeństwo energetyczne. Te działania, które podjęliśmy, żeby przejąć i unormować sytuację w PGNiG-e na przykład, czy w innych przedsiębiorstwach ważnych ze względu na bezpieczeństwo energetyczne, te sprawy, które podjęliśmy, aby utworzyć, rzeczywiście zdywersyfikować dostawy, zwłaszcza gazu do Polski, chociażby wszystkie działania, jakie poczyniliśmy w zakresie utworzenia gazoportu, to są rzeczy już tak daleko zaawansowane, że one lada moment rzeczywiście się ziszczą i one będą stanowiły bardzo ważny zwrot w zakresie bezpieczeństwa energetycznego. Także rozmowy, jakie prowadziliśmy w tej sprawie z Irakiem, z innymi krajami Morza Śródziemnego, z krajami byłego Związku Radzieckiego, na przykład w Kazachstanie, czy z Norwegią. To są te wszystkie miejsca, które są dla zabezpieczenia nas bardzo, ale to bardzo istotne. I wreszcie element związany z ważnym programem, ale też jakoś odnoszący się do spraw gospodarczych, to jest polityka społeczna. My rozpoczęliśmy politykę, którą nazwaliśmy solidarną. Dzielenia w sposób solidarny, w sposób sprawiedliwy tego wzrostu gospodarczego. I dziś już mało kto pamięta, ale to, że wypłacamy większe stypendia, to, że są duże pieniądze na dożywianie dzieci, na wypoczynek dzieci i młodzieży, na tak zwane becikowe, na rolników, o których prawie milion więcej znajduje się w tej chwili pod opieką państwa. To wszystko są elementy, które przeszły już dziś bez echa, ale zostały zapoczątkowane. I co więcej, ja myślę, że nie tylko to jest ważne, co zrobiliśmy, ale to, że ta idea solidarnego państwa stała się taką ideą oczekiwaną przez społeczeństwo i że dziś politycy do tej idei się odnoszą. Ja to odbieram za swój naprawdę dosyć poważny sukces. No i inne sprawy już spoza gospodarki to są sprawy związane oczywiście z bezpieczeństwem, a więc Centralne Biuro Antykorupcyjne, a więc prawo gospodarcze zmienione w sposób znaczący, a więc zaostrzone kary w kodeksach, a więc zupełnie inna działalność policji przez te 9 miesięcy. Badania pokazują, że czujemy się bezpieczniejsi w bardzo wielu miejscach, bo policja przechodzi ważną reorganizację, więc także tych spraw dotykających nas udało nam się wprowadzić w życie dosyć dużo i widzimy dziś, że ta polityka ma swoją kontynuację, ma swój dynamizm, wzrost, przyspieszenie, co też jest dla wszystkich spraw państwowych bardzo ważne. I nie sposób, ojcze i szanowni państwo, nie powiedzieć, jeśli się już tak bardzo chwalę, jeszcze o tej jednej rzeczy, a mianowicie o środkach z Unii Europejskiej, bo ja naprawdę dobrze to pamiętam. Ja jechałem w grudniu na ten szczyt z pełnym przekonaniem, że ja będę musiał zawetować tę wysokość środków, jaką oni nam przewidywali. I udało się tych środków załatwić więcej. Tych środków jest jeszcze więcej dziś po przeliczeniu. Okazuje się, że to już jest ponad 60 miliardów euro i naprawdę jest taka możliwość, że jeśli dobrze wykorzystamy te środki, to utrzymamy tempo wzrostu gospodarczego, ale co ważniejsze, załatwimy parę ważnych w Polsce spraw, w tym na przykład autostrady i drogi, których nikt przez ostatnie 16 lat nie potrafił wybudować.
Panie prezydencie, wspomniał pan, że zaskakujące było to powołanie pana na stanowisko premiera, ale chyba nie mniej zaskakujące było to odwołanie, albo może inaczej moment, kiedy trzeba było złożyć tę rezygnację z funkcji premiera, no możemy powiedzieć wcześniej niż pan prezydent przewidywał.
No to jest... Może dziś już można mówić to troszeczkę szerzej i łatwiej. Ja widziałem, spotykałem się co tydzień z prezesem Jarosławem Kaczyńskim, że w nim narasta takie przekonanie, że on jednak może objąć funkcję premiera. A ja zawsze to mówiłem, że to jest naturalna sytuacja, kiedy lider partii jest jednocześnie premierem rządu. W związku z tym nie mogę i nie mogłem stać na drodze, gdy to przekonanie zbudowało się. Ja to widziałem troszeczkę wcześniej, więc dla mnie to nie było jakieś uderzenie takie już ogromne z minuty na minutę. Nie powiem, żeby się do tego przygotowałem, ale myślę, że polityk musi być zawsze przygotowany do wszystkiego, więc jestem przekonany, że razem z Jarosławem Kaczyńskim, z premierem polskiego rządu, dokonaliśmy zmiany w sposób bardzo, tak to określę, porządny. Zarówno z jego, jak i z mojej strony myślę, że było wszystko tak, jak należy i że zmiany tego rodzaju powinny pewnie właśnie w taki sposób następować.
Ale czy nie był jakiś może obecny żal trochę w sercu, bo przypomnijmy pewne fakty. Najpierw premier Jarosław Kaczyński zwlekał z podpisaniem nominacji Kazimierza Marcinkiewicza na komisarza, potem Kazimierz Marcinkiewicz nie wziął udziału w głosowaniu nad wotum zaufania dla rządu Kaczyńskiego i zdał mandat poselski, nie żegnając się z klubem PiS, tak to odnotowano. Czy takie były fakty?
No nie, oczywiście, że nie. Jeśli chodzi o powołanie na prezydenta Warszawy, to było związane z panem prezydentem Kochalskim. Otóż premier Kaczyński słusznie uznał, że warto, żeby po tych 9 miesiącach pracy jako prezydenta Warszawy, by pan Mirosław Kochalski mógł podsumować swoje działania. I to były 3 dni zupełnie oczywiste i naturalne, naprawdę nie kryło się za tym zupełnie nic. Jeśli chodzi o głosowanie, no jejku, ciężko to powiedzieć, bo zdarzyło mi się to naprawdę pierwszy raz w życiu. Ja na to głosowanie lekko się spóźniłem. Świadka mam, dlatego że usiadłem, wpadając szybko na salę, usiadłem koło pana posła Wrzodaka i on widział nawet, jak włożyłem kartę do głosowania i nawet wcisnąłem przycisk, ale było za późno.
W każdym razie nie było to żadna manifestacja.
Nie było to żadnej manifestacji, tylko przykra moja nieudolność, za którą przeprosiłem premiera i wszystkich. Naprawdę pierwszy raz mi się to zdarzyło i więcej się nie zdarzy, bo ja naprawdę jestem solidnym człowiekiem i naprawdę nigdy się nie spóźniam. Zawsze przychodzę raczej wcześniej niż później, więc to bardzo przykre zdarzenie. Także dla mnie przykre, bo ja jestem lojalnym człowiekiem.
Panie prezydencie, może przejdźmy w takim razie już do spraw związanych z... Nie,
tak? Ojcze, z klubem się też pożegnałem. Nawet wypiliśmy szampana i dostałem piękne kwiaty i wszystkie posłanki mnie wycałowały. To mogę się tu przyznać pod kamerą i mikrofonem, że tak było. To jest wszystko do udowodnienia, więc nie, od nikogo nie uciekałem.
Przytaczam te wypowiedzi, bo widać, jak bardzo często jest tutaj wiele stosowanej takiej manipulacji, żeby pewne rzeczy jakoś osiągnąć, jakiś efekt rzekomych, jakichś konfliktów, prawda, i tak dalej. Panie prezydencie, może właśnie od teraz sprawy Warszawy i objęcia właśnie tej funkcji pełniącego funkcję prezydenta Warszawy. Zaraz na samym początku sformułował pan takich 9 punktów dotyczących zamiarów. W nich kontynuacja inwestycji w infrastrukturze i architekturze, nowoczesne technologie, obsługa i bezpieczeństwo mieszkańców, ciąg dalszy walki z korupcją, nacisk na naukę i szkolnictwo wyższe oraz kulturę i sport i wykorzystanie funduszy europejskich. Czy tak?
Tak, tak. To są właśnie te punkty, które uznałem od razu na samym początku za najważniejsze. Jak przyjrzałem się szczegółowo w Warszawie tym wszystkim działaniom, które moi poprzednicy podejmowali, to uznałem, że to są te punkty, które dziś dla Warszawy są najważniejsze. I po tym miesiącu już ponad pracy mogę powiedzieć, że tak, że rzeczywiście tak jest, że to są sprawy najważniejsze. Pierwszą i kluczową kwestią jest komunikacja. I dlatego te inwestycje infrastrukturalne wymieniłem w pierwszej kolejności. Komunikacja jest dla Warszawy najważniejsza, bo Warszawa zatyka się i będzie się zatykała dalej. I tu mamy 2 problemy. Znaczy, pierwszy problem to jest problem dróg. No, to jest problem w całym kraju, ale w Warszawie on jest widoczny jeszcze z większym natężeniem. I koncepcje, które przyjęliśmy, które przyspieszyłem w tej sprawie, to są koncepcje po pierwsze 3 ringów w Warszawie, takiego wewnętrznego bardzo, mniej więcej po środku Warszawy i najbardziej zewnętrznego. I ten program jest zapisany. Dzielimy się wykonawstwem z dyrekcją generalną, czyli część będzie niejako realizowało państwo, rząd, poprzez dyrekcję generalną, to w ciągu 7-8 lat będzie ponad 13 miliardów złotych z budżetu państwa. I mniej więcej drugie tyle to będą środki budżetu miasta i środki europejskie realizowane bezpośrednio przez miasto Warszawę. Ale nawet jak poprawimy drogi, to doświadczenie innych krajów pokazuje, że żeby dobrze jeździć, sprawnie poruszać się po tak dużym mieście, potrzebna jest komunikacja publiczna. Oczywiście przede wszystkim metro, to wszyscy o tym wiemy. Pierwsza linia metra już jest kończona i w ciągu nieco ponad roku zostanie zamknięty ten etap pierwszej linii metra, ale też starałem się zrobić przez ten miesiąc wszystko, żeby przyspieszyć pracę nad drugą nitką metra. I tu muszę się też znów pochwalić, bo po pierwsze, na pierwszą nitkę metra udało nam się środki z Unii Europejskiej jeszcze z 2004-2006 roku przesunąć i dlatego nie mamy problemów z dokończeniem pierwszej nitki metra. Natomiast druga nitka metra została wpisana do krajowego programu korzystania z tych środków i w związku z tym też będą te środki przewidziane na drugą nitkę linię metra. Ta linia będzie realizowana inaczej. Z jedną gazetą się już założyłem, że w ciągu 5 lat uda się zrealizować ten centralny odcinek drugiej nitki metra i to będzie na polskie warunki najszybsze z możliwych tempo budowy metra. A oprócz tego to są daleko idące i zaawansowane prace nad pewną inżynierią finansową mającą na celu przyspieszenie zakupu taboru autobusowego i tramwajowego. O, problem jest taki, że ja chciałbym, żeby komunikacja publiczna pozostała tania, żeby ona ceny nie wzrastały biletów poruszania się po Warszawie, ale jednocześnie, żeby polepszyć jakość poruszania się. W związku z tym niezbędny jest zakup nowego taboru. Niektóre autobusy, tramwaje mają 30 lat. Eksploatacja takich urządzeń, takich autobusów czy tramwajów jest po prostu bardzo droga. To zwiększa koszty działania tych firm, a jednocześnie są to te najmniej komfortowe warunki jazdy. Więc szykujemy specjalny sposób finansowania tych zakupów tak, żeby zmniejszyć koszty, obniżyć koszty działania tych firm, a z drugiej strony dać możliwość poruszania się po Warszawie w warunkach no, takich, na jakich warszawiacy zasługują.
A czy są szanse budowy szybkiej kolei miejskiej?
Tak, to jest kolejny bardzo ciekawy program. Dziwię się, że do tej pory on został zrealizowany w tak małym zakresie, bo rzeczywiście jest szybka kolej miejska, ona jeździ teraz po nieco zmienionym odcinku, ale my zauważyliśmy, że w Warszawie jest możliwość zrobienia ringu, bo tory kolejowe tylko z niewielką na zachodzie inwestycją stanowią taki obieg zamknięty i to przez same Śródmieście, przez centrum Pragi, wracając w to samo miejsce. Gdyby to udało się wykonać, to rzeczywiście mielibyśmy do czynienia z no, takim zupełnym luksusem. Tu jest problem, dlatego że tory w Warszawie, całe PKP, tak mogę powiedzieć, jest odwrócone od Warszawy plecami. Znaczy dojść do torów się nie da. Kiedyś nie było takiej potrzeby. Ale dziś to jest interes i Warszawy, i PKP, bo PKP musi zarabiać na przewozie ludzi, a w Warszawie ludzie chcą szybko i w dobrych warunkach się przemieścić. W związku z tym podjęliśmy już rozmowy, powołaliśmy zespół wspólny z PKP, który ma opracować te możliwości. Taką ciekawostką jest także to, że ilość pociągów, wagonów, jakie będą potrzebne dla szybkiej kolei miejskiej, dla innych kolei obsługujących już nie samą Warszawę, ale powiaty czy województwo, a także dla metra jest tak duża, że to da w ciągu najbliższych lat no pewnie niezłe miejsca pracy dla firm w Polsce, jeśli będą chciały, jeśli będą się starały, dla firm w Polsce produkujących właśnie taki tabor. To jest rzecz, która jest warta podjęcia, bo oczywiście Warszawa musi robić przetargi na takie, na te urządzenia, ale nie widać powodów, żeby polskie firmy nie miały być lepsze od innych, nie miały być tańsze od innych i nie miały dawać dobrego sprzętu do użytku warszawiakom.
Panie prezydencie, z tymi sprawami komunikacyjnymi wiążą się inne sprawy, mianowicie problem miejsc parkingowych w Warszawie, których ciągle brakuje, a z drugiej strony no, pewnej koncepcji. Myślę, że to jest kwestia również pewnej wizji i takiej pewnej idei, która tutaj będzie przyświecała i to się, myślę, że wiąże także z tematem naszej dzisiejszej rozmowy, władza bliżej człowieka i obywatela, bowiem istnieje problem następujący, że ludzie zaczynają narzekać w niektórych miejscach w Warszawie, że miejsca, które były dotychczas dostępne, gdzie można było parkować, zaczynają być coraz bardziej stosowane pewne restrykcje typu konieczność opłat parkingowych i tak dalej, brak miejsc na zaparkowanie samochodów, chociażby w takiej ulicy Górnośląskiej, gdzie przyjeżdżają ludzie załatwiać sprawy w okolicach Sejmu, czy w Sejmie samym, i czy to nawet dziennikarze, którzy pozostawiają tam samochody i którzy potem przychodzi im płacić. Więc pytanie o to, czy bardziej miasto ekologiczne i właśnie takie, które będzie z tym problemem nadmiernej ilości samochodów i spalin się borykać, czy też właśnie również wychodzące naprzeciw ludziom, którzy przyjeżdżają do Warszawy między innymi po to, żeby załatwiać różne sprawy w różnych urzędach i muszą szukać czasem z wielkim trudem miejsc parkingowych.
Znaczy to się, oba tematy rzeczywiście się na siebie nakładają, bo to jest trochę tak, że gdyby komunikacja miejska była tańsza, gdyby komunikacja miejska była sprawniejsza, efektywniejsza i działała, znaczy proponowała wyższej jakości usługi, to wówczas tych miejsc parkingowych nie byłoby potrzeba tak dużo, bo ludzie zamiast jeździć samochodami szybciej, sprawniej poruszaliby się komunikacją publiczną. To pokazało metro i połączenie z Ursynowem. Otóż z Ursynowa szybciej się jedzie metrem, może nie teraz w sierpniu, ale już we wrześniu na pewno tak, niż z samochodem. I ludzie to dostrzegają i dlatego ta linia metra jest wykorzystywana w sposób rzeczywiście bardzo skrupulatny. Ale z drugiej strony także działania związane z budową dobrych parkingów, dużych parkingów, z dobrymi rozwiązaniami są dla Warszawy bardzo potrzebne. I myślę, że działalność tych firmy, która tym się zajmuje, musi ulec pewnej zmianie. Takie zmiany przygotowujemy i także tu zaproponujemy pewne rozwiązania. One nie wszędzie będą mogły szybko nastąpić, ale w niektórych miejscach będzie ta poprawa mogła nastąpić jeszcze jesienią tego roku.
Panie prezydencie, za chwilę wrócimy jeszcze do sprawy inwestycji w Warszawie i tych planów na przyszłość, ale chciałbym jeszcze powrócić do jednej sprawy, która spowodowała znowu, że znalazł się pan w centrum uwagi mediów i różnych nawet i ataków, mianowicie decyzja rezygnacji z wyjazdu do Berlina na otwarcie wystawy zorganizowanej przez Erika Steinbach.
Tak, to trochę zadziwiająca sytuacja, bo proszę Państwa, no, nawet gdybym ja powiedział, że nie biorę pod uwagę faktu, że byłem premierem, to przecież nikt nie pytałby mnie w Berlinie o to, jak układa się współpraca przez te 15 lat, to dotyczy umowy, która 15 lat temu była podpisana pomiędzy Berlinem i Warszawą. Nikt by nas nie pytał o to, w jaki sposób zamierzamy rozwijać tę współpracę pomiędzy dwoma stolicami dwóch dużych sąsiadów. Wszyscy pytaliby mnie o jedno, o tę wystawę. I moje wypowiedzi tam, na miejscu w Berlinie, moje krytyczne uwagi, no jednak nadałyby tej wystawie jeszcze większego rozgłosu. No jednak mogłyby się pojawić w większości mediów niemieckich i nie tylko niemieckich, więc ja nie mogłem wziąć udziału w jakimś promowaniu tej wystawy. Dla mnie to jest absolutnie i zupełnie oczywiste i ja tak naprawdę słów krytyki nie rozumiem, bo my musimy prowadzić dobrą, porządną, aktywną politykę międzynarodową, no ale ona musi być przede wszystkim oparta na pewnym szacunku. A jeśli my sami siebie nie będziemy szanować, to inni nas też nie będą szanować. Więc naprawdę to jest pierwsza i podstawowa zasada w dyplomacji, żebyśmy szanowali samych siebie. Ja uważam, że właśnie ze względu na szacunek nie mogłem do sprawy, do Polski, nie mogłem pojechać wówczas do Berlina i następnie w rozmowie telefonicznej z burmistrzem Berlina wyjaśniłem całą tę sprawę, zaprosiłem go do Warszawy. To zaproszenie zostało przyjęte i myślę, że stosunki pomiędzy naszymi miastami ułożymy dobrze, no a jednocześnie nie dałem żadnego pretekstu do tego, by wzmacniać antypolskie działanie pani Steinbach.
Panie prezydencie, następna sprawa to apel, który pan sformułował, by w czasie kampanii samorządowej Komisja Śledcza do Spraw Banków i Nadzoru Bankowego nie wzywała jako świadków kontrkandydatów do fotela prezydenta stolicy. Wiemy, że chodzi o panią Hannę Grodkiewicz-Waltz. No, pytanie jest o zasadność tego apelu, a może raczej właściwie jakie tutaj racje przyświecały? Czy nie była to obawa, że może to przesłuchanie przez komisję być wykorzystane jako okazja do kampanii wyborczej, czy też raczej, żeby nie zaszkodzić kontrkandydatom?
To w ogóle to może warto dziś wyjaśnić, jak to wszystko się odbywało. Otóż ja rzeczywiście przygotowałem sobie taki apel, ale chciałem ten apel wygłosić i przedstawić na piśmie komisji śledczej wówczas, gdy wybory samorządowe będą ogłoszone. Czyli gdzieś tam, nie wiem, no we wrześniu pewnie premier ogłasza kalendarz wyborczy, ogłasza datę wyborów, więc to w tym dniu czy następnego przygotowywałem się do wygłoszenia takiego apelu, bo ten apel może być realizowany no, w ramach kampanii wyborczej. Przecież wtedy, kiedy wiadomo oficjalnie, kto kandyduje, kto nie, no, to dotyczy sytuacji od strony formalno-prawnej jasnej. Ale gdy w jednej z gazet udzielałem wywiadu, to dziennikarki z wielkim niedowierzaniem podchodziły do tego, że ja nie chcę niczego złego na temat pani Hanny Grodkiewicz-Waltz powiedzieć. One atakowały mnie, przymuszały mnie do powiedzenia, że ja jednak no, mam jakieś zarzuty. Ja mówię, że lubię, szanuję i tak dalej. No to, żeby przedstawić dowody, no ja wtedy już nie wytrzymałem i zdradziłem ten swój pomysł związany z apelem, że taki apel wygłoszę wtedy, kiedy będzie to potrzebne. No to się okazało, że to się stało już wtedy tym apelem. Ja nie żałuję tego, bo jestem przekonany, że ja nic złego nie zrobiłem. Można mnie chyba krytykować i atakować wtedy, kiedy będę robił coś złego. No to chyba nic złego nie było, a spotkało się to z jakąś krytyką. Ja myślę też, że komisja śledcza dzięki temu apelowi może tak ułożyć swoją pracę, że jeśli musi szybko przesłuchać panią poseł, panią prezes, to może to zrobić teraz, a jak już będzie kampania wyborcza, to będzie mogła komisja śledcza przesłuchiwać innych kandydatów i ewentualnie wrócić do tych przesłuchań później. I do tego będę namawiał komisję śledczą już pisemnie we wrześniu, wtedy, kiedy kampania wyborcza będzie uruchamiana.
Panie prezydencie, wracając właśnie do tych różnych inwestycji warszawskich, no pytanie trochę może zaskakujące, ale wydaje się, że zasadne, ponieważ niektórzy zgłaszają tego rodzaju jakieś wątpliwości, niepokój. Sam słyszałem nawet w audycjach naszych, w Radiu Maryja, telefonując do audycji, zgłaszali takie zapytania i wątpliwości. Myślę, że warto byłoby to jakoś wyjaśnić. Mianowicie jedną z pierwszych decyzji, działań na urzędzie prezydenta było podpisanie przez pana decyzji związanych z budową stolicy Muzeum Historii Żydów.
Znaczy, to jest projekt, który został zapoczątkowany jeszcze wcześniej przez pana prezydenta Kaczyńskiego, przez pana prezydenta Kochalskiego. Dla Warszawy to jest rzecz bardzo ważna. To nie były decyzje, tylko decyzje, które kontynuowały tworzenie tego muzeum. A dla Warszawy to muzeum jest naprawdę bardzo ważne, bo Warszawa ma swoje przeżycia w tej sprawie i w związku z tym brak tego muzeum jest odczuwalny. Ja myślę, że jest odczuwalny nie tylko dla Żydów samych, ale także jest odczuwalny dla mieszkańców Warszawy, czy dla tych rzesz turystów, którzy do Warszawy przyjeżdżają. I dlatego jestem, no, tak myślę sobie, że to muzeum trzeba w taki sposób realizować ze środowiskami żydowskimi, które tu mają najwięcej do powiedzenia, żeby takie muzeum w Warszawie powstało i żeby pokazało, udokumentowało to wszystko, co w tej sprawie działo się w Warszawie. To jest też ważne dlatego, że my dziś spotykamy się z wielu miejscach, z przekłamywaniem historii i tylko pokazanie prawdy, budowanie na prawdzie może doprowadzić do tego, że my będziemy rozwijali się w sposób bardziej skuteczny, bo korzenie, tak. Chodzi o prawdziwe korzenie.
To jest zrozumiałe oczywiście, tylko że obawy niektórych, przez niektóre osoby jakoś formułowane, dotyczą najpierw tego, czy to muzeum nie będzie używane w pewnych celach propagandowych, tak jak to bywa w niektórych miejscach. Po drugie, pytania o okazałość tego budynku. Podobno ma to być jeden z największych budynków w Warszawie. I po trzecie, ilość środków przeznaczanych z budżetu miasta również na ten cel.
Nie, to jest przedsięwzięcie nie tylko miejskie, ale tak jak mówiłem, środowisko żydowskie, a także Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego uczestniczy w tym projekcie. I to jest, ani to nie będzie największy budynek, ani, a planujemy takie cały czas, rzeczywiście pracujemy nad tym dosyć intensywnie, i nie będzie to budynek, i nie będą to środki finansowe, które musiałyby być komuś innemu zabrane. To jest naprawdę projekt realizowany bardzo dobrze, bardzo elegancko i ja jestem absolutnie przekonany, że to jest projekt, który jest dla Warszawy ważny, że bez tego Warszawa byłaby jakby nie do końca prawdziwa, to znaczy nie pokazywałaby wszystkiego, co w Warszawie miało miejsce, a z drugiej strony, tak jak mówię, warto jest w taki sposób realizować instytucje historii, instytucje muzealne, instytucje kultury, żeby móc pilnować prawdy, żeby inni nas tej prawdy nie pozbawiali, tak jak niektóre środowiska, na przykład niemieckie, to robią.
Panie prezydencie, teraz troszkę lżejszy temat. Mianowicie w swoim blogu, adresowanym właściwie do młodych, napisał pan takie pytanie. Co zrobić, żeby w Warszawie zostawało więcej młodych ludzi, żeby tu chcieli żyć i pracować? I co ważniejsze, żeby mieli na to szansę. Co zrobić?
No właśnie, ojcze, to jest tak, ja rozpocząłem pisanie tego bloga właśnie dlatego, że zauważyłem i po swoich synach, i po innych młodych ludziach, że to jest nowa, bardzo popularna forma dyskusji. Ci młodzi ludzie zakładają własne blogi i dyskutują na forach innych blogów na różne tematy, które ich interesują. Ja myślę, że takie dzielenie się propozycjami, takie poddawanie młodym ludziom propozycji, które chciałbym zrealizować w Warszawie. I potem wysłuchanie, co oni na ten temat sądzą, jest bardzo interesujące, naprawdę jest bardzo twórcze. To niestety trochę czasu dużo zabiera, trochę dużo, ale to wyrwałem jeszcze kawałek o 6 rano przed bieganiem i staram się te komentarze przeczytać.
Czy to według tego hasła władza bliżej człowieka?
Tak jest. To jest tak, że jak się chce dobrze porozmawiać w Paryżu, to człowiek najlepiej jak sam zna francuski albo weźmie ze sobą tłumacza. I to jest tak samo, jeśli chcemy rozmawiać z tymi młodymi ludźmi, to musimy do nich dotrzeć trochę ich językiem, trochę ich formą porozumiewania się. To jest pytanie absolutnie zasadne, bo ja zauważyłem, nie tylko to, że młodzi ludzie wyjeżdżają, ale że w Warszawie, a także w innych miastach, ja rozmawiałem z paroma prezydentami innych miast, jest podobna sytuacja. Brakuje nam niektórych fachowców, niektórych specjalistów, albo z niektórych jesteśmy niezadowoleni, a nie możemy na ich miejsce znaleźć lepszych. I w związku z tym, co zrobić, żeby ci młodzi ludzie najlepsi, ci, którzy się kształcą, są na przykład studentami, są świetnymi studentami, żeby oni nie uciekali z Warszawy, tylko to, co wzięli z warszawskich uczelni, żeby chociaż przez chwilę w Warszawie oddali. Bardzo zasadne pytanie. Ja wpadłem na taki pomysł, żeby zrobić specjalne staże i stypendia dla tych młodych ludzi, żeby oni mogli na miesiąc, na dwa, czasem na semestr wyjechać do uczelni amerykańskich, brytyjskich, żeby mogli wyjechać na takie staże, gdzie będą niekoniecznie na uczelni, ale będą oglądali jakiś kawałek świata, jakieś instytucje działające, sprawdzali, jak to funkcjonuje gdzie indziej, ale żeby miasto to opłacało, ale oni przed wyjazdem podpisywaliby umowę z miastem, że przez rok czasu po skończeniu studiów będą w mieście w Warszawie pracowali. Że oni oddadzą tu ten pierwszy swój ambitny rok dla Warszawy. I to nie muszą pracować w instytucjach miejskich, nie w urzędzie miasta. Mogą pracować gdzie chcą, byleby na terenie Warszawy. Mogą w prywatnych firmach pracować, mogą sami zakładać swoje firmy, ale niech to robią w Warszawie. Jeśli uda się ten program zrealizować, a prowadzimy już bardzo zaawansowane rozmowy z uniwersytetem jednym w Stanach Zjednoczonych i z takim bardzo ciekawym polskim środowiskiem w Londynie, które społecznie chce pomóc, wspomóc chce Warszawę i ten pomysł, to wydaje mi się, że jeszcze w tym roku będziemy mieli pierwsze stypendia i pierwsze staże i pierwszych młodych ludzi, którzy doświadczenie będą zdobywali poza granicami kraju po to, by to tym doświadczeniem dzielić się w pracy dla Warszawy.
Panie prezydencie, młodzi ludzie to także sport. Panu sprawa sportu też leży bardzo na sercu. Jeszcze w expose, kiedy obejmował pan funkcję premiera, zapowiadał pan budowę stadionów. Czy teraz jako prezydent Warszawy myśli pan dalej o tym?
Ojejku, to jest rzecz jest zaskakująca dla mnie w Warszawie, chociaż ja naprawdę znam Warszawę, ale jak pomyśleliśmy o różnych ważnych imprezach dla Warszawy, dużych, sportowych, to się okazało, że nie bardzo jest gdzie to robić. Po prostu Warszawa ma całą masę basenów, stadioników, boisk różnego rodzaju, hal nawet, ale to wszystko jest w dzielnicach. Natomiast takich narodowych, reprezentacyjnych, takich jak są w Berlinie, Paryżu czy w Londynie, Warszawa nie ma i my musimy to nadrobić. Stąd taki plan tworzymy. Po pierwsze, myślę, że rząd, że państwo będzie budowało stadion narodowy w Warszawie. To z ministrem Lipcem próbuję mu także pomóc, bo wydaje się, że jeśli to ma być w Warszawie, to Warszawa musi pomagać w tym dziele. I to pewnie będzie taka składanka, że z budżetu państwa, z budżetu totalizatora, z budżetu miasta, może z budżetu także województwa, będzie taka większa inwestycja realizowana. Duży stadion, 70-80 tysięcy miejsc, stadion wielofunkcyjny, nie tylko dla piłki nożnej, duża hala sportowa, sportowo-widowiskowa i basen na olimpijski, duży basen z widownią olimpijski. Ale to powinno państwo realizować. My powinniśmy zrobić dobry stadion piłkarski, w miarę duży, taki pewnie na ponad 20 tysięcy widzów i powinniśmy zbudować pewnie ze dwie hale widowiskowo-sportowe, tak żeby można było różne duże imprezy międzynarodowe w Warszawie robić. Dlaczego to jest ważne? To samo możemy powiedzieć o kulturze, ale to jest ważne dlatego, że w Warszawie żyje, mieszka 300 tysięcy studentów. Młodych ludzi jest dużo więcej, ale studentów jest 300 tysięcy. To jest naprawdę, można powiedzieć, no Warszawa może się jawić jako centrum młodzieżowego życia w Europie. Tylko że tego życia nie ma. I to życie musi się realizować poprzez różne instytucje, poprzez różne miejsca. I my te miejsca niestety dla tych młodych ludzi musimy wytworzyć. Sport jest ważny. Ja sam uprawiam sport do dziś i myślę, że to, że mogę długo pracować codziennie, bez wypoczynku, to między innymi dlatego, że uprawiam sport. Tak chyba mogę powiedzieć, że trzymam się dobrze dzięki temu, że sport uprawiam i myślę, że musimy stworzyć takie warunki, żeby wszyscy mogli mieć możliwość uprawiania sportu.
Bardzo szybko płynie czas naszego spotkania. Ja chciałbym dopuścić do głosu także naszych widzów i słuchaczy. Proszę państwa, serdeczna prośba, żeby krótko zadawać pytania, bo czasu jest naprawdę nie tak dużo, żeby pan prezydent mógł odpowiedzieć. 657-0011 dla Polski Północnej, 657-0012 dla południa kraju, a dla telefonujących z zagranicy 657-0013 i 657-0014, kierunkowy 056. Panie prezydencie, Sejm uchwalił ustawę samorządową. Czy pan jest niezadowolony?
Czy ja myślę, że to idzie w bardzo dobrym kierunku i ja tej wojny, jaka się odbywa, naprawdę nie rozumiem. Znaczy w tej chwili jest jakaś taka dziwna sytuacja, że opozycja wywołuje wojny w każdej sprawie. Co by się nie działo, to jest wojna. Jedyny argument, jaki opozycja ma w tej sprawie, to jest to, że jest to robione późno. Że tak naprawdę na parę miesięcy przed wyborami być może nie powinno się zmieniać ordynacji. Być może, ale jeśli się zmienia na lepszą, jeśli chce się zrobić coś, co może być korzystne dla państwa, nie dla takiej czy innej partii, tylko dla państwa, to nawet późno lepiej jest to zrobić niż nie zrobić, prawda? Więc ja nie bardzo rozumiem, skąd ta wojowniczość występuje. To niepotrzebnie powoduje, że ludzie się zrażają do polityki, że widzą, ledwo było trochę spokoju, że politycy opozycji wrócili z wakacji i znów mamy do czynienia z wojną. To bardzo niedobrze, niepotrzebnie. Natomiast co to daje, ta zmiana? Otóż mamy do czynienia w samorządach wojewódzkich i nie tylko, ale przede wszystkim z taką czasem chybotliwą sytuacją większości. I wtedy następują jakieś takie dziwne porozumienia, jakieś takie dziwne układy, jakieś takie układanki, jakieś takie układziki na poziomie samorządowym. Media tego nie opisują najczęściej, bo są to sprawy nie krajowe, nie dotyczące całego państwa. Jeśli wprowadzimy takie zmiany do tej ordynacji, to jest szansa, że takich miejsc, gdzie będzie stabilna większość, będzie mogła przez 4 lata realizować swój program i prowadzić swoją politykę, że to będzie po prostu dla funkcjonowania państwa lepsze. To nie jest metoda, ta zapisana w tej ustawie, która nie byłaby stosowana w innych krajach świata. To nie łamie żadnej demokracji. Więc ja powtórzę jeszcze raz, no naprawdę warto zaapelować o większy spokój w prowadzeniu polityki, bo polityka to naprawdę nie musi być wojna.
Jest telefon, bardzo prosimy.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus.
Na wieki wieków, amen.
Arkadiusz z Morąga się kłania z tej strony. Witam pana premiera, witam ojca prowadzącego. Moje pytanie jest takie. Panie premierze, w zasadzie panie prezydencie, był pan przewodniczącym Sejmowej Komisji Skarbu Państwa. Czy za pana czasów słychać było o korupcji, między innymi w fabryce Trójka Pisz, ale nie tylko. Obecnie w ministerstwie w zasadzie nic się nie zmieniło, Skarbu Państwa, za pana czasu. Ci sami ludzie byli, są i w zasadzie te sprawy korupcyjne się rozmywają. Żadna z tych spraw, że tak powiem, nie została rozwiązana. Moje pytanie jest takie. Co PiS, co pan zrobił, by te afery rozwiązać? Bo z tego co wiem, to pan przewodniczący kontaktował się z panem i sprawa właśnie tych afer z SLD była panu znana. Dziękuję, życzę przyjemnego dnia i czekam na odpowiedź. Dziękuję.
Dziękujemy, szczęść Boże. Mhm.
Tak, no to jest rzeczywiście rzecz, która jest bardzo trudna, ta konkretna sprawa jest bardzo trudna, tylko że my musimy rozgraniczyć tu dwie rzeczy. Znaczy, pierwszą sprawę to jest zarządzanie majątkiem Skarbu Państwa i spółkami Skarbu Państwa. To jest coś innego niż rozprawianie się z aferami. Bo te dwie rzeczy są realizowane przez dwa różne podmioty w państwie, czy dwie różne instytucje. Otóż jeśli chodzi o ten zarząd nad spółkami Skarbu Państwa, to jednak my wprowadziliśmy pewne klarowne zasady dotyczące pracy rad nadzorczych. I tam jest dużo mniej przypadkowych ludzi, jeszcze pewnie się zdarzają, ale jest dużo mniej. Tam są ludzie, którzy są albo bezpośrednio z rządu wskazani, z Ministerstwa Skarbu Państwa i reprezentują tam Skarb Państwa i pilnują i składają sprawozdania z tego, co tam się dzieje, albo są to ludzie, którzy są wynajęci, uczciwi, sprawdzeni z rynku, z ekonomiści, prawnicy, którzy także wiedzą, w jaki sposób firmy funkcjonują. I to są elementy tego nadzoru, które są bardzo istotne. Myślę, że elementem tego nadzoru także ciekawym jest to, że my jednak podjęliśmy ścisłą współpracę ze związkami zawodowymi działającymi w zakładach i ilość spotkań, zwłaszcza z Solidarnością, ale nie tylko, ze związkami zawodowymi była ogromna. I ten przekaz informacji, ta współpraca pomiędzy, w tym wypadku państwem, który jest w jakiejś mierze pracodawcą, a załogami, wzmógł się w ciągu tych ostatnich miesięcy znacząco. Natomiast co innego jest praca CBOS-u, prokuratury i tu ja muszę powiedzieć, że raczej mam inne zdanie, to znaczy, że ta praca idzie coraz lepiej, że zostało podjętych cały szereg śledztw, spraw, które do tej pory były niedokończone, albo ukryte, albo schowane. I oczywiście, że w parę miesięcy nie da się wszystkiego od razu wykryć, wskazać, pokazać palcem i wsadzić do więzienia, chociaż tak się to powinno wszystko odbyć, ale ja mam raczej takie przekonanie, że te prace idą coraz szybciej, są coraz bardziej intensywne i że tu ci ministrowie odpowiedzialni za te sprawy, a więc czy to pan premier Dorn, czy to pan minister Ziobro, czy pan minister Wasserman w jakimś zakresie także, że oni bardzo solidnie pracują i bardzo solidnie wskazują po kolei na te miejsca, które są tymi aferami zajęte. W Ministerstwie Skarbu Państwa naprawdę zmieniło się w ciągu tych 9 miesięcy prawie że wszystko. Oczywiście, że zostali ludzie, nie wszystkich można na i nie powinno się na bruk wyrzucać, ale rzeczywiście zmiany poszły bardzo daleko. Te zmiany były wielokrotnie opisywane, krytykowane w mediach, więc tu słyszę raczej ten głos krytyki z drugiej strony, że tych zmian było jeszcze za mało. Przekażę to panu ministrowi Jasińskiemu, ten głos, żeby jeszcze przyjrzał się lepiej, czy jeszcze jakichś zmian nie powinien wprowadzić.
Jest kolejny telefon, bardzo prosimy.
Halo, szczęść Boże.
Szczęść Boże.
Mówi Anna z Warszawy. Ja mam dwie krótkie sprawy do pana. Chciałam pana poprosić, żeby pan się zainteresował terminowością załatwiania spraw przy ulicy Koszykowej w Biurze Nieruchomości, bo czasami tańsze państwo, mniejsza administracja oznacza właśnie odwrotne skutki, może spowodować. Ja u pana złożyłam niestety w pierwszy dzień urzędowania sprawę dotyczącą decyzji ulicy Barszczewskiej. Do tej pory nie mam odpowiedzi. Może to dlatego, że w pierwszy dzień urzędowania. Ale na Koszykowej sprawy trwają po kilka lat, bo jest za mała obsada urzędników. To jest pierwsza sprawa. A druga, ja muszę panu powiedzieć, że cofnięcie decyzji w sprawie Muzeum Holokaustu chyba nie będzie możliwe. Ale ja uważam, że nie powinno się wyłączać tej historii Żydów i Holokaustu z historii Polski. Ja wiem, że pan minister Ujazdowski proponuje jakieś muzeum wielkie, historyczne i wydaje mi się, że dział, bo przecież Żydzi byli obywatelami polskimi i wyłączanie w jakiś sposób szczególny nie powinno nastąpić. Bo oczywiście, że była to sprawa szczególna, ale Polacy też podlegali eksterminacji, więc wydaje mi się, że to wyłączenie nie będzie dobre. A poza tym bardzo duże koszty ponosi miasto, przede wszystkim Skarb Państwa. I tutaj ja się nie zgadzam z tym, co pan mówił i z taką decyzją. Dziękuję bardzo. Szczęść Boże.
Dziękujemy. Szczęść Boże.
Ja troszeczkę się uśmiechałem, jak pani mówiła o tym Biurze Nieruchomości, dlatego że cieszyłem się z tego pytania, z tej sprawy. Bo gdy zaraz w pierwszym tygodniu objechałem parę dzielnic i parę WOM-ów warszawskich, to zauważyłem, że są rzeczy, które są bardzo źle unormowane w Warszawie i że tu urzędnicy mogą postępować w taki sposób, jaki chcą, w sposób bardzo różny. To spowodowało, że w tych kilku miejscach, my w tej chwili pracujemy, lada moment to ogłoszę, pani w tej chwili słucha to pewnie jako pierwsza, czyli jedna z pierwszych, publicznie pierwsza, a mianowicie my wprowadzamy procedury w postępowanie Biura Nieruchomości, Biura Architekta. Wprowadzamy odpowiednie formularze do każdej sprawy i każda sprawa będzie w każdym biurze centralnym w Warszawie, w urzędzie czy w dzielnicy załatwiana w ten sam sposób. Co więcej, w tych procedurach będą także ujęte wszystkie terminy działania, także każdy, kto będzie występował o pewnego rodzaju decyzję, będzie wiedział z informacji na tym formularzu, jaka jest procedura postępowania, co się będzie działo z danym wnioskiem i kiedy będzie uzyskiwał jaką odpowiedź, jaką decyzję w tej sprawie. To także wszystko będzie skomputeryzowane, będzie można śledzić tę sprawę, jak jest załatwiana w internecie. Takie procedury ja uważam za bardzo istotne, za bardzo ważne, bo one powodują, że urzędnik tylko podejmuje tę decyzję merytoryczną, natomiast ona jest zawsze taka sama w podobnej sprawie. Dwóch urzędników nie podejmie inaczej. Będzie też wówczas wprowadzenie procedur także uniemożliwia prawie, że przyjmowanie jakichś korzyści majątkowych w związku z załatwianiem takiej czy innej sprawy. Ja jestem bardzo uczulony właśnie na taką terminowość, na taką solidność działania i wszędzie na świecie odbywa się to właśnie na zasadzie wprowadzanych urzędniczych, administracyjnych procedur i to procedur sformalizowanych. To zleciłem do opracowania we wrześniu, ogłosimy to wszystko, wprowadzimy to wszystko w życie.
Odbierzmy następny telefon, proszę bardzo.
Krystyna z Zabrza, szczęść Boże.
Szczęść Boże.
Ja tutaj ze Śląska zajmę chociaż dwie, może trzy minuty najdłużej. Chciałabym prosić, by pan premier się troszkę zrelaksował, coś po prostu od nas, nie warszawiaków, a chcielibyśmy nie śpiewać, byle nie do Warszawy i z wielkim optymizmem dlatego. Cieszę się, że Telewizja Trwam i Radio Maryja zaprasza nas, słuchaczy, do tak wielkich, wspaniałych spotkań i przeżyć z odważnymi patriotami, którzy ułatwiają nam zrozumienie bolesnej prawdy Polaków, mimo wielu naprawdę nadal zagrożeń dla nich i dla naszej ojczyzny, oni wciąż się nie załamują i działają. Panie premierze, proszę wysłuchać to dla pana z wdzięczności od Moherowych, z najlepszymi życzeniami, jak tylko pan podjął się tej ważnej, naprawdę ważnej funkcji współdziałania z PiS-em na wszystkich danych stanowiskach i bojach, to stworzyłam coś takiego i w Zabrzu, gdzie się da, śpiewam. Między innymi w stolicy nowy prezydent, to dla Polski wielki prezent. Kandyduje do Warszawy mimo wokół dużej wrzawy. Na to stanowisko PiS stawia nazwisko wielkiego patrioty, co potrafi wszystko. Jest kandydatem wspaniałym, patriotą doskonałym. Będzie witał różnych gości, by na Polskę się nie złościł. Daje nam swój talent godnie, doskonale. I tam wszystkich Polaków złączy nas rodaków. Dziękujemy prezydencie, że wiesz o tym, że przybędzie więcej zdobytych fortecy. Nie zagoszczą tam ubecy. My to docenimy, ciebie odwiedzimy, śpiewając niebiosy, Bogu śląc donosy. Ojczyzno, dobrze mnie wychowałeś, twe wezwanie skierowałeś dziś do mnie. Jest zadanie jesienią do wygrania, by w stolicy prezydencki był PiS. Ojczyzno, ty mnie znowu wezwałaś, twe potrzeby dziś wyrzekły me imię. Patriotyzm, honor, który mi dałaś, do stolicy razem z PiS-em na bój. I tak, panie prezydencie,
Bóg zapłać.
Bardzo proszę, by pan z wiarą wiedział, że my Polacy, nie tylko warszawiacy, trzymamy za pana kciuki. Życzymy wszystkiego najlepszego panu, oczywiście żonie i rodzinie, w której pan ma wielkie wsparcie. No i powodzenia, panie premierze, obyśmy mogli mówić już nie PO, prezydencie Warszawy, i obyśmy chętnie my mogli tam przyjeżdżać. Trzymamy kciuki za pana i za naszą stolicę Warszawę. Naszą, żeby nie było, byle nie do Warszawy. Dziękujemy bardzo.
Bóg zapłać, rzeczywiście lepiej PO nie mówić.
No tak, bo, ale a propos PO, panie prezydencie, ponieważ były takie głosy, również pana pewna oferta taka, którą streściłbym w takim krótkim zwrocie. Nasz prezydent, wasz premier, to tak się mówiło, prawda, kiedyś, ale tutaj mianowicie my, nasz prezydent, a wasz potem przewodniczący Rady Miasta Warszawy. Czy coś takiego, oferta, czy pewna jakaś możliwość współpracy z opozycją, z Platformą Obywatelską konkretnie, jest no tak przez pana w jakiś sposób przewidywana?
Prawo i Sprawiedliwość wystąpiło w Warszawie z taką propozycją wobec Platformy Obywatelskiej. Myślę, że w ogromnej mierze ze względu na to, że w Warszawie także mamy do czynienia z takim trochę wojowaniem. Otóż samorząd to nie jest wielka polityka. Samorząd to jest załatwianie naprawdę bardzo konkretnych, bardzo ważnych dla mieszkańców spraw. To jest wprowadzanie różnych usprawnień, ułatwień, przekazywanie odpowiednich środków na różne działania, tworzenie i różnych instytucji, budowanie różnych inwestycji. To są rzeczy, które są niezależne od tego, czy ktoś ma takie czy inne poglądy polityczne. One w ogromnej mierze są sprawami bardzo podobnymi. I w związku z tym, że my słyszymy od paru tygodni z ust liderów warszawskiej Platformy Obywatelskiej bardzo wojownicze takie zdania, uznaliśmy, że Prawo i Sprawiedliwość uznało, że trzeba troszeczkę ostudzić te zapędy, że trzeba doprowadzić do takiego stanu, w którym będziemy mogli o najważniejszych sprawach rozmawiać wszyscy razem, o tym, co dla Warszawy jest najważniejsze. I może jest tak, że kampania wyborcza doprowadzi do tego, że nie będziemy w stanie pokazywać wspólnych spraw. ale potem, gdy kampania minie, warto, żeby na początku tej kampanii wyborczej padły takie ciepłe, normalne słowa właśnie po to, by potem te najważniejsze rzeczy realizować razem. No, my możemy w Warszawie wydawać naprawdę setki milionów złotych na inwestycje, a może i więcej. My być może pozyskamy jeszcze większe środki finansowe niż to nam się dziś wydaje. I warto, żeby wskazać te miejsca, te rzeczy, które dla Warszawy są ważne, razem, żeby to robili ci ludzie, którzy Warszawą się zajmowali, zajmują i zajmować będą, którzy znajdą się w Radzie Warszawy. Ja naprawdę nie do końca rozumiem, skąd taka niepotrzebna buta i taka troszkę jednak arogancja ze strony niektórych polityków. Współpraca jest możliwa, nawet jeśli się spieramy, to dla dobra różnych rzeczy warto czasem powiedzieć wspólne tak.
Jest kolejny telefon, prosimy bardzo.
Halo?
Proszę bardzo.
Halo?
Słuchamy pana.
Ja już się zgłaszałem.
Jest pan w tej chwili na antenie, bardzo proszę.
Halo? Mówi Witold z Bydgoszczy.
Witamy.
Będzie
pana.
Pochwalony Jezus Chrystus.
Na wieki wieków, amen. Panie Witoldzie, bardzo proszę, tak. Bo szkoda czasu.
Tak. Mam jedno pytanie. Znaczy, w ogóle cieszę się bardzo z miłego spotkania, oczekiwanego spotkania z panem prezydentem poprzez telewizję Trwam. Jesteśmy bardzo wdzięczni telewizji i panu prezydentowi. Ale mam tylko krótkie pytanie. Kiedy nareszcie zacznie się realizacja pomnika pamięci koncentracyjnego Lager Warszawa? O tym się mówi, pisze, dopingują różne środki, między innymi Nasza Polska, a do tej pory to najważniejsze chyba Muzeum w Warszawie, dalej koło tego jest cisza. Dziękuję bardzo, jestem wdzięczny za odpowiedź.
Dziękujemy panie Witoldzie, z Bogiem.
To jest taka sytuacja, że ja jak się o tym dowiedziałem, że jak ta sprawa wygląda, pewnie w drugim czy w trzecim tygodniu urzędowania, doszedłem do przekonania po rozmowach z wieloma środowiskami, zwłaszcza przedstawicielami AK, że muszę mieć swojego pełnomocnika do tych spraw. Troszeczkę czasu trwało poszukiwanie, ale już jest powołany, chyba w tym tygodniu podejmuje pracę, nowa osoba. Ciężko było ją do tego namówić, ale jakoś się udało i ta osoba przejmie obowiązki i w ciągu, no, moim zdaniem, paru dni przedstawi propozycję rozwiązania i przyspieszenia działań. Więc no, działać trzeba właśnie przez ludzi, przez tworzenie odpowiednich struktur i takie działania podjąłem, taką decyzję podjąłem i może w ciągu, nie wiem, dwóch tygodni będę mógł sprawozdać, co w tej sprawie się dało zrobić.
Mamy następny telefon, proszę bardzo. Słuchamy.
Halo?
Tak, prosimy bardzo.
Już teraz mówić?
Tak.
Serdecznie witam. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus.
Na wieki wieków, amen.
Adam, dzwonię z Niemiec.
Witamy pana.
Mieszkam od 30 lat w Niemczech i mam poszczególne pytanie. Mój poprzednik również się pytał, jak wygląda sprawa pomnika poległych w KZ. Rozmawiamy dzisiaj było o Muzeum Historii Pamięci Żydów. Oglądam często telewizję Trwam i zastanawiam się, dlaczego dużo mówi się o takich rzeczach, a tak mało o dzieciach, które głodują, o ludziach biednych. Bardzo dużo mówi się o prawdzie, a przecież Jezus powiedział, że jestem prawdą, ja jestem życiem, ale miłujcie się wzajemnie. Jezus głosił, abyśmy się miłowali. Dochodzenie do prawdy jest dobre, ale zawsze będzie powodować nienawiść. Będzie robić rowy przeciwko jednymi, a drugimi.
Panie Adamie, jednak nie jest tak, bo wyjaśnienie prawdy i dojście do prawdy, pokazanie tej prawdy, ono przede wszystkim właśnie pozwala, żeby te mury obalać, bo bardzo często nawet drażliwe sprawy, jeśli są bardzo odważnie jakoś podjęte, wyjaśniane, to potem okazuje się, że wyglądają zupełnie inaczej, że można na wiele tematów po prostu rozmawiać. Jeśli ich tutaj dotykamy, to również dlatego, że one w ustach niektórych osób, nawet zgłaszających się do audycji, no, budzą pewien niepokój, dlatego to podejmujemy. Ale akurat sprawa dzieci, dożywiania, młodzieży i tak dalej, to jest bardzo bliskie panu prezydentowi.
Tak, rzeczywiście to są sprawy, które już na poziomie rządowym były załatwiane, realizowane i my naprawdę na te sprawy w budżecie państwa znaleźliśmy odpowiednie środki finansowe. Ja myślę, że te raporty to pokażą. A jeśli pokażą, że to jest jeszcze za mało, to oczywiście należy to zwiększać. I tu państwo musi działać przez organizacje. Przez organizacje społeczne, przez organizacje charytatywne, które działają w danym środowisku. Znaczy struktury państwa w każdym państwie są niewydolne w takich sprawach. To właśnie ludzie, którzy to widzą, którzy mają odpowiednie poczucie sprawiedliwości, odpowiednie poczucie krzywdy, działają bardzo często pod wpływem impulsu albo działają społecznie. To oni wiedzą najlepiej, gdzie takie środki wydawać. Ja spotkałem się od razu z przedstawicielami organizacji pozarządowych w Warszawie działających. Jest takie forum, które zrzesza wszystkie. Przedstawili swoje żale do działań. W związku z tym podjęliśmy już pewne kroki. Środki finansowe na to, które są kierowane, są zawsze sprawdzane, czy one są wystarczające. Ale ja doszedłem do przekonania, że warto te organizacje wzmocnić finansowo jeszcze w inny, trochę niezależny sposób. Otóż w Warszawie będę chciał zrobić, znaczy to już jest jako projekt, nagrodę dla organizacji pozarządowych, które najlepiej działają w Warszawie w swoich segmentach, na przykład organizacje charytatywne, albo organizacje zajmujące się bezdomnymi, albo organizacje, które zajmują się jeszcze innym segmentem, w zdrowiu, w edukacji i tak dalej. Żeby miasto przeznaczyło jakieś 2-3 miliony złotych na takie nagrody, żeby wyłonić znamienitych kilku warszawiaków, którzy by przyglądali się, jak pracują te organizacje i by za dany rok taka organizacja mogła otrzymać środki finansowe. Te środki finansowe w postaci nagrody byłyby wówczas zupełnie inaczej rozliczane. To byłyby środki, które mogłyby wzmocnić najważniejsze elementy pracy tej organizacji. Ja to sprawdziłem wielu szefów, wielu działaczy tych organizacji pozarządowych, zwłaszcza charytatywnych, zwłaszcza katolickich, uznaje, że to byłoby silne, dobre, mocne wzmocnienie tych organizacji i tego, co robią, bo to nie chodzi o to, żeby te organizacje wzmacniać, tylko żeby w ten sposób najlepiej docierać do tych, którzy tego potrzebują. Ale jeśli ojciec pozwoli i państwo, to ja bym słowo powiedział jeszcze na temat tej prawdy, bo ja też mam taką refleksję. Otóż ta polityka historyczna, która została przywrócona w tym roku przez nas do Polski, do uprawianej polityki, ona jest ważna także jeszcze z jednego powodu. Otóż my mamy naprawdę wspaniałe młode pokolenie ludzi. Wspaniałe. Młodzi ludzie dziś tak wiele potrafią zrobić. Mają świetne wykształcenie, mają duże ambicje. Ale młodzi ludzie, młode pokolenie wychowało się w wolnej Polsce. Ci ludzie nie wiedzą dziś, oprócz historii, nie wiedzą, co to jest zdobywać wolność. Nie wiedzą, jak kosztuje walka o wolność. My to przeżywaliśmy, my żyliśmy jeszcze w tamtym ustroju, my to robiliśmy, my wiemy, my znamy tę cenę. To młode pokolenie jest dużo bardziej otwarte, dużo bardziej świeże, przez to wspaniałe, ale my właśnie dlatego dla tego pokolenia musimy pokazać tę historię, my musimy wyjawiać tę prawdę. To pokolenie też tego się domaga, bo to jest także w jakiejś mierze nauczanie wolności. To jest nauczanie tego, co w polskim charakterze jest. My nie możemy tego pokolenia pozbawić tego, żeby nie stracić, co nie daj Panie Boże, w przyszłości tego, co dziś zdobyliśmy.
Jest następny rozmówca, prosimy bardzo.
Szczęść Boże.
Szczęść Boże, troszkę głośniej.
Pani Irena z Warszawy.
Ja witamy Panią.
Takie pytanie. Ja się zgadzam w ogóle z panem prezydentem, że powinna być praca dla młodych ludzi, że młodzi ludzie powinni zostawać w Polsce jak najbardziej. Tylko co mam na przykład zrobić ja? Jak ja mam lat 50, firma, w której ostatnio pracowałam, się rozwiązała i tak od półtora roku bardzo intensywnie szukam pracy. I tak, właśnie tak, pracowałam w banku, znam bardzo dobrze język angielski, mam w ogóle zdany egzamin resortowy w Ministerstwie Handlu Zagranicznego, używałam tego języka w pracy. 10 lat temu byłam w Stanach, pracowałam w banku, w środowisku anglojęzycznym i się okazało, że ten mój język jest dobry. I tak właśnie potrafię poprowadzić korespondencję po angielsku. I nie wiem, czy po filologii lepiej bym to potrafiła zrobić. Ja po prostu tak, odpowiadam na ogłoszenia z gazet czy z urzędu pracy i się okazuje, że oferta jest już nieaktualna, albo trzech tygodni nieaktualna, albo w ogóle pracodawcy w ogóle nie chcą odpowiedzieć, w ogóle nikt się ze mną nie kontaktuje. I co mają zrobić osoby w moim wieku, które mają jakieś doświadczenie zawodowe i przygotowanie zawodowe. No i to by było mniej więcej tyle. Dziękuję na razie.
Dziękujemy bardzo.
No. Tak, to jest bolesny problem. Zapoznałem się z programem, który była próba jego realizacji w Warszawie. Są takie programy w świecie też realizowane, 40+, czy 50+, a więc dla tych ludzi, którzy mają 40 parę, 50 parę lat i rzeczywiście mają dużo większe trudności ze znalezieniem pracy. Te programy do tej pory w Warszawie nie przynosiły dobrych efektów. Niebawem będziemy starali się te programy poprawić. Tu też staram się znaleźć nowego człowieka. Ale warto chyba jednak zauważyć i wziąć to jako pewien cel i pewną zasadę. Czy jeśli ja sporo mówię o młodzieży i stawiam na młodzież, wokół mnie też jest sporo młodych ludzi, to tylko dlatego, że młodzi ludzie świetnie współpracują, świetnie działają, jeśli łączy się ich z ludźmi doświadczonymi. I my być może czasem o tym zapominamy, że właśnie ta mieszanka doświadczenia, dobrego, dużego doświadczenia z młodością, z ambicją, świeżością, wykształceniem, że taka mieszanka jest dla pracy najlepsza. Może właśnie pracodawcy o tym czasami zapominają i ja mam nadzieję, że te programy, które będziemy wprowadzali, te inwestycje, które będziemy realizowali i te wszystkie działania związane z pozyskaniem inwestorów dla Warszawy. Lada moment otworzymy specjalne biuro obsługi inwestorów w Warszawie. Że to są wszystko te elementy, które spowodują, że o pracę w Warszawie będzie łatwiej, bo Warszawa będzie się rozwijała coraz szybciej, coraz dynamiczniej, dużo szybciej niż cały kraj. To jest moją ambicją i ja jestem przekonany, że jesteśmy w stanie to zrobić.
Odbierzemy jeszcze jeden telefon, prosimy bardzo.
Szczęść Boże.
Szczęść Boże.
Mam na imię Erwin, jestem z Warszawy. Chciałem się zapytać pana prezydenta. Chodzi mi o stadion dziesięciolecia i to, co z nim graniczy, czyli stadion PKS. To znaczy stadion PKS. I mam takie pytanie, co ze stadionem dziesięciolecia? Czy są jakieś plany? Co z tym dalej? I jeszcze jedna sprawa. Stadion PKS, tam jest tragicznie, jeśli chodzi o dojazdy autobusów. To, co się tam dzieje, to jest tragedia. Czy są jakieś plany zrobienia porządku wokół właśnie PKS stadion? Bo to, co się tam dzieje, tam i autobusy nie mają gdzie stawać, Ja tam dość często wyjeżdżam z tego stadionu i po prostu, no tam już nie mówiąc, że dość jest bardzo ciężko. Ale co się dzieje w sobotę i w niedzielę, to jest tak, że autobus dosłownie 15 minut wyjeżdża. Czy są jakieś plany, co tam wokół będzie, żeby usprawnić ruch autobusów PKS? Dziękuję bardzo.
Dziękujemy bardzo.
No tu przyznam się, że tej sprawy stadionu PKS nie znam. Nie wiem, jak tam ta komunikacja, dlaczego tak źle funkcjonuje. Sprawdzę to i poruszę tę sprawę. Natomiast jeśli chodzi o stadion dziesięciolecia, to jest sprawa, która jest ciągle otwarta. To jest właśnie sprawa, o której tu już wspominałem, ewentualnej budowy stadionu narodowego, ale to jest w rękach państwa, w rękach Skarbu Państwa, w rękach rządu. I tak jak mówiłem, my jesteśmy w stanie wspomóc władze rządowe, ministra sportu w działaniach związanych z tym stadionem, ale tam są decyzje. Ja wskazuję we wszystkich rozmowach na to, że ten bazar, który dziś jest na stadionie dziesięciolecia, jest dla Warszawy dosyć ważny, bo jego by nie było, gdyby nie chciano z niego korzystać. Znaczy, gdyby nikt tam nie chodził, nie kupował, to po prostu go nie było. W związku z tym, że jednak zapotrzebowanie nie tylko Warszawy, ale także okolic jest bardzo duże, to oznacza, że nie można tego bazaru zlikwidować, tylko nawet gdyby była taka decyzja, że będzie tam realizowane jakieś inne przedsięwzięcie, to trzeba gdzieś niedaleko, w dobrym miejscu i na dobrym terenie umożliwić prowadzenie takiej działalności bazarowej. Ja co do tego jestem przekonany i jeśli decyzje rządowe będą zmierzały w takim kierunku, jak mówiłem, to Warszawa, miasto, władze miejskie pomogą w rozwiązaniu tej sprawy.
Panie prezydencie, powoli zbliżamy się do końca naszej audycji. Może jeszcze słówko na temat miasto wolnego internetu?
Tak,
wspaniała. Czy to jest możliwe do zrealizowania?
Tak, wspaniała sprawa. To jest już w niektórych miastach zrobione. W Kielce to wprowadziły. Jak zapoznałem się z tym projektem kieleckim, to od razu uznałem, że to nie powinno być w Kielcach, tylko w Warszawie. Oczywiście w Kielcach też, przepraszam mieszkańców tego pięknego miasta, ale chodzi rzeczywiście o to, że możliwość dostępu do internetu jest dziś w Polsce jedną z najdroższych w Europie. To powoduje, że nie wszyscy ci, którzy mają światłe umysły, którzy mają duże zdolności, którzy mają możliwość znalezienia swojego miejsca do pracy, do studiów, poprzez różne pomysły internetowe, że nie mogą z niego korzystać, że internet poprzez swoją cenę powoduje, że to jest dostęp tylko dla nielicznych, czy tylko dla wybranych, czy tylko dla bogatych. I doświadczenie różnych krajów pokazało, że jeśli tworzymy miejsca wolnego dostępu do internetu, do komputera, to tam wytwarza się dobre środowisko, które pracuje nad usługami i przemysłem, nad różnymi nowinkami związanymi z high-techem, z nowoczesną technologią, właśnie z internetem, z komputerem, z usługami, które wykorzystują te formy internetowe. I gdybyśmy z Warszawy stworzyli takie miejsce, to na pewno ta nowoczesna technologia w Warszawie zaczęłaby się rozwijać dużo szybciej i dużo lepiej. Przygotowujemy ten program i mam nadzieję, że w części już od października, a w większości pewnie na początku przyszłego roku Warszawa stanie się takim miastem, gdzie dostęp do internetu będzie bezpłatny i w ten sposób uruchomimy tych młodych ludzi do nowej inwencji, a to zawsze prowadzi do rozwoju.
Panie prezydencie, jeszcze może słówko. Kilka dni temu był pan na Jasnej Górze, może inaczej jeszcze. Uczestniczył po prostu w pierwszej pielgrzymce warszawskiej, przynajmniej w jakimś małym stopniu, żeby to nie był jakiś zamierzony chwyt, ani jakiś akcent propagandowy czy wyborczy, ale po prostu potrzeba serca.
No tak, udało się zrobić to tak, że nikt o tym nie wiedział, ale rzeczywiście nawet najbliżsi współpracownicy nie byli o tym poinformowani. Pojechaliśmy w sobotę, jak skończyłem zajęcia, po zajęciach w pracy i byłem całą niedzielę. Tak naprawdę to było 30 godzin i 30 kilometrów przeszliśmy. I czułem, że muszę to zrobić, że muszę gdzieś zatrzymać się na chwilę i zastanowić się nad tym, co robię i dokąd zmierzam. A naprawdę pielgrzymka jest idealnym miejscem, no może nie do stania, ale do zatrzymania się tak nad sobą, do pomyślenia o tym, w jakim miejscu się jest. I ja muszę.
Zresztą wcześniej pan prezydent też pielgrzymował.
Tak, tak. Pielgrzymowałem wielokrotnie. To nie jest dla mnie nowa forma, ale właśnie dlatego musiałem do niej wrócić. I naprawdę chciałem podziękować tym młodym ludziom, których tam spotkałem. Chciałem podziękować za dwie rzeczy. Znaczy, jedna rzecz to jest taka, że oni dali naprawdę wspaniałe świadectwo wiary, wspaniałe świadectwo miłości, wspaniałe świadectwo rozmowy, spotkania z Bogiem. Kapitalne. Znaczy, patrzeć na to, to się czerpie, to się naprawdę dostaje od tych ludzi świetny bodziec. Ładuje się, jak to niektórzy mówią, akumulatory. Ale z drugiej strony chciałem im podziękować za to, że uszanowali to, że chciałem po prostu tam być razem z nimi, ale być też sam, że chciałem się zastanowić nad sobą, że chciałem się pomodlić, że chciałem się spotkać z Panem Bogiem i że oni mi to umożliwili, że nie odebrali mojej obecności tam w inny sposób, jak właśnie taki z pełnym szacunkiem. Bardzo im za to dziękuję, bo może nie było to łatwe przeżycie ani dla nich, ani dla mnie, ale chyba udane.
Panie prezydencie, bardzo serdecznie dziękujemy za to dzisiejsze spotkanie, za to, że znalazł pan czas, żeby być dzisiaj bliżej człowieka i obywatela również przez ten kontakt dzięki Radiu Maryja, bo rzeczywiście ludzie bardzo sobie cenią również tę możliwość spotkania i bezpośredniej rozmowy. No i oczywiście życzymy jak najlepiej na te zbliżające się wybory i wierzymy, że no jeszcze przed tym wydarzeniem będziemy mogli się tutaj w studiu spotkać, żeby o tych różnych sprawach warszawskich także porozmawiać.
Przyjmuję zaproszenie
tak
od razu.
Publicznie je formułuję.
Zapłać. Bardzo dziękuję.
Dziękujemy serdecznie. Proszę Państwa, naszym gościem był były premier Rzeczpospolitej Polskiej, pan Kazimierz Marcinkiewicz, obecnie pełniący obowiązki prezydenta Warszawy. Bóg zapłać.